Temat niniejszego poselstwa brzmi krew przymierza. Niosę duże brzemię związane z tym poselstwem, z ujrzeniem przez nas, czym jest ta krew. Ale nie chodzi mi jedynie o to, abyśmy ujrzeli w równej mierze i mnie to dotyczy. Martwi mnie również to, że w słownictwie, którym się posługujemy na co dzień, nie występuje określenie krew przymierza. Jeśli nie występuje, to na ile widzimy, czym jest ta krew? Mam zatem nadzieję, że w duchu będziemy się modlić na tym spotkaniu, a Pan zwiąże wroga i daruje nam wszystkim ducha mądrości i objawienia, byśmy zobaczyli głębiej, czym jest ta krew przymierza. Jeśli mamy zobaczyć, czym jest ta krew, musimy zobaczyć, jak zawarto przymierze w Księdze Wyjścia 24:4-8. W rozdziale 20 nadano przymierze na górze Bożej. Nadano prawo w charakterze przymierza zaręcznowego na górze Bożej. W 24 rozdziale zawarto przymierze. Przedstawiają to wersety 24:4-8. Chciałbym przeczytać te wersety, żebyśmy zobaczyli w nich to, co najważniejsze, a co doprowadzi nas do krwi przymierza. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Jahwe. Chwała Panu! Spisał wszystkie słowa Jahwe. A wstawszy wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 słupów dla 12 plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli cielce na rzeźną ofiarę czyniącą pokój dla Jahwe. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł, dodam, że niewłaściwie, wszystko, co powiedział Jahwe, uczynimy i będziemy posłuszni. Nigdy tak nie mówmy. I dalej czytamy, wziął też Mojżesz krew. Mojżesz jakby nie zwracał uwagi na to, co lud rzekł. Wziął krew i pokropił lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Jahwe zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. W tym fragmencie słowa, gdy zawierano przymierze, ważne są cztery rzeczy. Ołtarz, 12 słupów reprezentujących 12 plemion Izraela, czyli świadectwo Boga, ofiara całopalenia i ofiara czyniąca pokój złożone na ołtarzu. To trzecia rzecz. A czwarta, krew przymierza. Ołtarz symbolizuje krzyż. Jeśli mamy zagłębić się w znaczenie prawa, który jest przymierzem zaręczynowym z ludem, potrzebujemy krzyża. Dlaczego krzyż jest nam potrzebny? Ponieważ potrzebujemy Chrystusowego odkupienia. Potrzebujemy, by Chrystus położył nam kres i zastąpił sobą. Trzeba nas odkupić, położyć nam kres i zastąpić Chrystusem. A zastąpić nas to przebudować Chrystusem i uporządkować wewnątrz dzięki Niemu. A zatem ołtarz symbolizuje to, że potrzebujemy, by Chrystus nas odkupił, położył nam kres i zastąpił sobą, czyli przebudował i uporządkował. Ołtarz symbolizuje krzyż. Potrzebujemy krzyża. 12 słupów przedstawia 12 plemion dzieci Izraela, które są świadectwem i odbijają to, jaki Bóg jest. Tego właśnie Bóg chce. Chce, byśmy byli Jego świadectwem, Jego odbiciem. Z kolei pierwsza Księga Królewska 7:21 mówi o dwóch słupach w świątyni. Jeden nazwano Jakin, drugi Boaz. Jakin znaczy on ustanowi. Boaz znaczy siła jest w nim. Gdy połączymy to ze sobą, otrzymamy świadectwo, że Bóg ustanowi swoją budowlę, świątynię, a jej siła będzie w nim. To uzyskuje się, gdy te dwa słupy występują razem. To świadectwo, że Bóg ustanowi swoją budowlę, świątynię, a jej siła będzie w nim. W pierwszym liście do Tymoteusza 3,15 czytamy: Kościół jest filarem i podstawą prawdy, czyli rzeczywistości. Oznacza to, że Kościół niesie świadectwo boskich rzeczywistości Bożej ekonomii. Pan chce, byśmy stali się Jego świadectwem, zbiorowym objawieniem o tym, kim On jest, wyjaśnieniem i boskim opisem tego, kim On jest. Stali się powiększonym, żywym portretem tego, kim On jest. Zobaczyliśmy, że prawo, czyli świadectwo, jest obrazem Boga. Ponieważ obraz ten umieszczono w arce, dlatego nazwano ją Arką Świadectwa. Ponieważ również arkę umieszczono w przybytku, przybytek nazwano przybytkiem świadectwa. Świadectwo to objawienie o tym, kim jest Bóg. Chrystus był żywym portretem tego, kim jest Bóg. Świadczył na tej ziemi o tym, kim jest Bóg. A zatem, gdy Chrystus wchodzi w nas zbiorowo, stajemy się przybytkiem świadectwa, powiększonym i rozszerzonym wyrazem i definicją oraz objawieniem tego, kim jest Bóg faktycznie. Te dwa słupy zaś symbolizują świadectwo i odbicie tego, jaki i kim jest Bóg. Jeśli mamy być tym świadectwem i odbiciem, jest jeszcze trzecia rzecz, a mianowicie składano ofiarę całopalenia i ofiarę czyniącą pokój. Ofiara całopalenia symbolizuje Chrystusa, który jest naszym pełnym oddaniem Bogu. Jeśli mamy być odbiciem tego, jaki jest Bóg i tego też świadectwem, potrzebujemy Chrystusa, który jest ofiarą całopalenia. Potrzebujemy Chrystusa, który jest naszym pełnym oddaniem, który jest całkowicie dla Boga. Codziennie musimy obierać Go za swoją ofiarę całopalenia. Na ołtarzu składano również ofiary czyniące pokój. Chrystus, który jest taką ofiarą, służy społeczności z Bogiem, przebiegającej w sytuacji atmosferze pokoju, kiedy to mamy pokój z Bogiem i człowiekiem. Ta ofiara czyniąca pokój służy społeczności z Bogiem. A zatem obierajmy Chrystusa za swoją ofiarę całopalenia, byśmy byli całkowicie oddani Bogu i za ofiarę czyniącą pokój, żebyśmy mieli społeczność z Bogiem. Następnie krew przymierza. Z wielu stron jej się przypatrzymy. Bracia i siostry, krótko powiem, co ona czyni, a następnie będziemy ją opisywać. Co ona czyni? Wprowadza ludzi w Bożą obecność. Chwała Panu, krew przymierza wprowadza ludzi w Bożą obecność, w Boga. Czyż nie chcecie zostać wprowadzeni w Boga dzisiaj wieczorem? O Panie, zastosuj krew przymierza względem nas i wprowadź nas w Bożą obecność oraz w Boga, aby radowali się Bogiem, oglądali Jego piękno, aby Bóg wlał się w nich, a oni stali Jego świadectwem. Powtórzę. Krew przymierza wprowadza lud w Bożą obecność, w Boga, by lud ten radował się Bogiem, oglądał Jego piękno i by Bóg wlewał się w niego, w wyniku czego stanie się on Jego świadectwem. a jego świadectwo to żywy portret i odbicie tego, kim i jaki jest Bóg. Taka jest ta krew przymierza. W Ewangelii Mateusza 26-28, gdy Pan ustanowił stół, wziął kielich i rzekł: to jest moja krew przymierza. Z pewnością nawiązywał wtedy do 24 rozdziału Księgi Wyjścia, że to jest moja krew przymierza, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. A zatem ta krew przymierza wprowadza lud w Bożą obecność, w Boga, by radował się on Bogiem, oglądał jego piękno i by Bóg w niego się wlewał na świadectwo. Święci, chcemy, by krew wprowadziła nas w Boga, byśmy oglądali jego piękno. Jesteśmy tu dzisiaj, by oglądać jego piękno. Dlatego w Psalmie 27, wersecie 4 czytamy: o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Jahwe przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Jahwe. Domem Jahwe jest Chrystus, Nowa Jerozolima. Psalmista chciał mieszkać w domu Jahwe przez wszystkie dni swego życia. I co robić? Oglądać piękno Jahwe i dowiadywać się w jego świątyni. A zatem jesteśmy tu dzisiaj, by oglądać piękno Jahwe. A jego piękno to to, że on jest uroczy, przyjemny i zachwycający. Jesteśmy tu zatem po to, by oglądać jego piękno, to, jaki on jest uroczy, przyjemny i zachwycający. Chwała Panu! W tym psalmie 27, wersetach od 4 do 6, zobaczymy, że w domu Bożym nie znaczy jedynie w Nowej Jerozolimie, ale w Chrystusie i Kościele. Chrystus jest domem Bożym, Kościół jest domem Bożym, w Chrystusie i Kościele oglądamy Boże piękno i dowiadujemy się o Boga. To wersety od 4 do 6. Skryje mnie w dzień przeciwności, schroni od mych wrogów. To inna rzecz. Gdy jesteśmy w Chrystusie i Kościele, ukryci jesteśmy w dzień przeciwności i znajdujemy schronienie przed wrogami. Gdy jesteśmy w Chrystusie i Kościele, wznosimy głowę. Gdy mamy głowę spuszczoną, oznacza to, że jesteśmy naprawdę przygnębieni. Gdyby wszyscy teraz mieli spuszczone głowy, nie wiem, co bym zrobił. Ale wszyscy głowy mają podniesione. Większość tych, których widzę, ma podniesioną głowę. A to znaczy, że jesteśmy uskrzydleni, ponieważ oglądamy piękno Jahwe. Gdy jesteśmy w Chrystusie i Kościele, to również krew przymierza działa. Składamy ofiary w postaci okrzyków radości, śpiewamy i psalmujemy Bogu. Gdy jesteśmy w Chrystusie i Kościele, składamy ofiary w postaci okrzyków radości. Powiedzmy trzy razy: chwała Panu. Chwała Panu. Chwała Panu. Chwała Panu. Krew przymierza umożliwia nam oglądanie piękna Jahwe i chwalenie Pana. Dobrze. Przeczytajmy pierwszy punkt rzymski. Drogocenna krew Chrystusa zaspokaja Boga. Chwała Panu za tę drogocenną krew. Zaspokaja ona Boga, umożliwia wierzącym dostęp do Niego i przezwycięża wszelkie oskarżenia wroga. Musimy przejść dalej i zobaczyć, że drogocenna krew Pana jest krwią przymierza. Zanim więcej powiemy o tej krwi, chciałbym przeczytać wersety o dostępie wierzących do Boga, o tym, że krew zaspokaja Boga, umożliwia wierzącym dostęp do Niego i przezwycięża wszelkie oskarżenia wroga. Pamiętamy o Pańskim sądzie śmierci, który przeszedł obok Izraela, przebywających w ziemi egipskiej, i przeszedł przez całą ziemię egipską. Bóg nakazał dzieciom Izraela zabić baranka, jego krwią pomazać próg i od drzwi domu i rzekł, że gdy zobaczy krew, przejdzie obok. Pascha to czasownik i rzeczownik to dosłownie przejść obok. Radujemy się Chrystusem, naszą Paschą. Gdy On widzi krew, przechodzi obok nas. Święci Bóg widzi krew na tym spotkaniu. Chwała Panu. Przechodzi obok, ponieważ widzi krew. List Efezjan 2:13 mówi, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Pierwszy list Piotra 1:18-19 oznajmia wykupieni z marnego postępowania waszego. Oznacza to, że zanim zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Chrystusa, postępowaliśmy w marności. Nasze życie nie miało celu ani znaczenia. Teraz jednak, ponieważ krew nas odkupiła, prowadzimy święte życie, które ma wyrazić Boga w Jego świętości. Taki jest nasz cel, prowadzić święte życie, które może wyrazić Boga w Jego świętości. Krew również umożliwia nam dostęp do Boga. List do Hebrajczyków 10:19-20 mówi, że mamy odwagę wejść do świętego świętych przez krew Jezusa. W praktyce święte świętych znajduje się w naszym duchu. W wersecie 10:22 czytamy, przystąpmy tedy do świętego świętych z prawdziwym sercem, w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego i omyte ciało wodą czystą. A zatem nasze serca są skropione, oczyszczone we krwi od sumienia złego, a ciała symbolizujące postępowanie zewnętrzne są obmyte wodą czystą, wodą Pańskiego życia, ducha, słowa i płynącej obecności. Werset 9:14. Daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu nieskalanego siebie, oczyści nasze sumienia od martwych uczynków dla służby żyjącemu Bogu. A zatem krew oczyszcza nasze sumienie, nie tylko skrapia złe sumienie, ale je oczyszcza od martwych uczynków, byśmy służyli żywemu Bogu. Kolejny werset, pierwszy list Jana 1:7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jaką sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Podoba mi się to słowo, wszelkiego. Wszelkiego grzechu. W wersecie 9 czytamy, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I na koniec Księga Objawienia 12:10-11. Zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka. Dlatego go pokonujemy. Nie ponieważ jesteśmy doskonali, lecz przez doskonałą krew baranka. A zatem zwyciężamy go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i to, że nie miłujemy życia duszy swojej aż do śmierci. Mówiliśmy o tym, że krew przymierza wprowadza nas w Bożą obecność Boga, byśmy mogli oglądać Jego piękno. W Ewangelii Łukasza Pan rzekł, że ten kielich jest nowym przymierzem ustanowionym w Jego krwi, która za was się wylewa. W pierwszym liście do Koryntian 10:16 powiedział, że ten kielich jest kielichem błogosławieństwa, które wprowadza nas w błogosławieństwo nowego przymierza, tak jak wewnętrzne prawo życia, zdolność życia do poznania Boga. Zobaczymy to w dalszej części konspektu. W Księdze Kapłańskiej 16:11-16 krew przelewana na ołtarzu na dziedzińcu zewnętrznym pozwalała arcykapłanowi na wejście do świętego świętych. A zatem krew ofiary za grzech przelewano na ołtarzu. Następnie krew tę wnoszono do świętego świętych i skrapiano nią wieko przejednania, dzięki czemu arcykapłan, reprezentujący Boży lud, mógł wejść w Bożą obecność, i spotkać się z Bogiem oraz otrzymać słowa od Boga. Oto krew przymierza. Skrapiano nią wieko przebłagalne. Arka była jak skrzynia. Wieko ją przykrywało. James nawiązywał już do listu do Rzymian 3:25 i przypisów do tego wersetu. Dużo z nich skorzystamy. Wieko Arki to doprawdy zdumiewające. Chrystusa symbolizuje nie tylko Arka, lecz także jej wieko. Wieko to, przebłagalnia, to obraz Chrystusa. Przebłagać to załagodzić sytuację, jaka się wytworzyła pomiędzy nami a Bogiem. To pojednać jedną stronę przez spełnienie wymagań drugiej strony. Musimy zatem pojednać się z Bogiem, spełnić Jego wymagania. List do Rzymian 6:23 mówi: zapłatą za grzech jest śmierć. To zapłacił Chrystus na krzyżu. Umarł za nas na krzyżu. Umarł w zastępstwie nas. Teraz sytuacja jest załagodzona. To dzień pojednania. W Starym Testamencie dzień ten oznacza, że stajemy się całkowicie jedno z Bogiem. W Nim przebłagalni i na wieku przebłagalnym. Czytaliśmy już wersety z listu do Hebrajczyków 10:19-20. Mając zatem, bracia, odwagę, mamy odwagę, by wejść do świętego świętych przez krew Jezusa, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Krew nowego przymierza zatem wprowadza nas w Bożą obecność, byśmy mogli przyjąć Boga, wchłaniać Go. Bóg może się w nas wlewać, a my możemy radować się Jego obecnością i oglądać Jego piękno. Gdy w taki sposób radujemy się Bogiem, stajemy się mężem Bożym. Krew przymierza zatem wprowadza nas w Bożą obecność, udzielanie i wieczne radowanie się Bogiem. Możemy powiedzieć, że krew ta wprowadza nas w pełne radowanie się Bogiem, który jest naszym działem teraz i na wieki. W pierwszym liście Piotra 1:18-19 krew nowego przymierza odkupia wierzących. W Księdze Objawienia 22:14 krew ta przyprowadza wierzących do drzewa życia. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Gdy pierzemy swoje szaty we krwi przymierza, mamy prawo spożywać Chrystusa, który jest drzewem życia, i wejść przez bramy do miasta, które jest ostatecznym zwieńczeniem trójjedynego Boga z trójczęściowym człowiekiem. To właśnie dzięki krwi przymierza wprowadzeni jesteśmy w Bożą obecność i możemy radować się Chrystusem i spożywać Go drzewo życia oraz znaleźć się w zespoleniu trójjedynego Boga z trójczęściowym człowiekiem. Teraz inna sprawa. Krew przymierza prowadzi wierzących do wody życia. Wersety 7:14 i 17 z Księgi Objawienia odnoszą się ogólnie do wszystkich, którzy zostali pochwyceni. Przedstawia również błogosławieństwo, którym dzisiaj możemy się cieszyć. Czytamy, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, ogólnie rzecz biorąc, i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili. Święci, opłukaliśmy swe szaty i wybieliliśmy je we krwi baranka. Ta krew nowego przymierza prowadzi wierzących do wody życia, tych, którzy opłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka. Baranek poprowadzi do źródeł wód życia. Werset 7:17 mówi, paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. A zatem krew przymierza prowadzi nas do wody życia, a baranek, który jest pośrodku tronu, pasie i prowadzi nas do źródeł wód życia. Bracia i siostry, nie mogę się nadziwić, że baranek nas pasie. Jesteśmy owcami, a mały baranek nas pasie. On nie tylko zszedł tam, gdzie jesteśmy, ale jeszcze niżej. Baranek zatem, który jest pośrodku tronu, pasie nas i prowadzi do źródeł wód życia dzięki krwi przymierza, nowego przymierza. Czyż nie jest to niezwykłe, że baranek nas pasie? Zapewne pomyślelibyśmy o pasterzu, człowieku, albo o jakimś wielkim baranku. Nie, przepraszam, wielkiej owcy pasterzu. A tu mały baranek jest pasterzem. Gdy byłem w Nowej Zelandii z innymi, bracia zabrali nas na widowisko. Oglądaliśmy, jak psy pasterskie pasą owce. Biegają wokół owiec, zaganiają stado do zagrody, ale jeden pies, aż trudno było w to uwierzyć, tylko łypał na owce. O tak. Napinał grzbiet i owce wszystkie szły. Potem przechodził w inne miejsce i dalej łypał na owce, a one przechodziły dalej. Tak ich pasł, aż wszystkie znalazły się w zagrodzie, tylko wpijał się w nie wzrokiem. Bracia odpowiedzialni nie powinni tak paść świętych. Pamiętajmy o baranku, który jest pośród tronu. Bądźmy jedno z nim, barankiem. Paśmy i prowadźmy Boży lud do źródeł wody życia. Krew nowego przymierza uzdalnia wierzących do służenia żywemu Bogu. Wreszcie krew ta doprowadza nas do Bożej świątyni. O tym jest mowa w Księdze Objawienia 7:15 i 16. Tam będziemy radowali się Bogiem na wieki. Dobrze, przechodzimy teraz do drugiego punktu rzymskiego. Tak? Mam się w porządku? Czy coś zrobiłem nie tak? Chwała Panu. Mam dużo czasu na zagłębienie się w konspekt. Myślałem, że może coś z moim garniturem albo co innego. Nie wiedziałem, o co chodzi. Dobrze. Punkt drugi rzymski. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Jahwe zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Punkt A. Wyrażenie krew przymierza występuje w Ewangelii Mateusza 26-28. Posłuchajmy. Sprawa ta pochodzi z Bożego serca. Nie ma jednak na nią miejsca w sercu naturalnego człowieka. Trzeba nam tego, by to, co pochodzi z Bożego serca, było w naszym sercu. Punkt B. Ewangelia Łukasza 22:20 mówi: ten kielich to nowe przymierze ustanowione we krwi mojej. Zaspokoiwszy Bożą sprawiedliwość, Pańska krew ustanowiła nowe przymierze i wprowadza nas w rzeczywistość tego przymierza. Punkt drugi jest doprawdy niezwykły. Ale zanim go przeczytam, chciałbym powiedzieć, że na poprzednim poselstwie zobaczyliśmy, iż Pan jest nowym przymierzem. W świetle Księgi Izajasza 42:6 i 49:8 On jest nowym przymierzem. Jest rzeczywistością tego, co zapisano w tym przymierzu. Powiedzmy, że zawieram z wami przymierze i spisuję ostatnią wolę. Michał tu siedzi. Michale, w tej woli zapisuję wszystko Tobie. Mam 20 statków towarowych ze złotem i srebrem, 500 domów w różnych częściach świata, 500 Rolls-Royce'ów. Mam wszystkie te niewysłowione bogactwa. Zapisuję to wszystko Tobie. Jak Ty to dostaniesz? Odpowiem. Ja muszę umrzeć. Nie dostaniesz inaczej tych bogactw. Cytuję list do Hebrajczyków 9:16-17. To w tych wersetach czytamy, gdzie bowiem jest testament, to samo słowo, co przymierze, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament. Testament bowiem po śmierci nabiera mocy. Nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament. A zatem w tej księdze zapisano wszystko, co obejmuje przymierze. To, co zapisano w Nowym Testamencie, stanowi rzeczywistość tego, co zapisano w Starym Testamencie. Cała ta księga zatem zawiera zapis testamentowy. Co uczynił Pan? Po pierwsze, Jego krew ustanowiła nowe przymierze. Wrócę się jeszcze. Po pierwsze, aby przekazać nam ostatnią wolę, On umarł. Chwała Panu za Jego śmierć. W zmartwychwstaniu stał się w rzeczywistości nowym przymierzem. Życiodajny duch jest rzeczywistością wszystkich zapisów w Nowym Przymierzu. On umarł, zmartwychwstał. Nie przekazano by nam ostatniej woli tego, co w niej zapisano, gdyby On nie poniósł tej wspaniałej śmierci za nas, a zatem On umarł. W zmartwychwstaniu jednak nie odszedł, gdy umarł. W zmartwychwstaniu stał się nowym przymierzem. Czyż nie jest to wspaniałe? W zmartwychwstaniu stał się bogactwami nowego przymierza i tego, co w nim zapisano. We wniebowstąpieniu zaś jest On wykonawcą nowego przymierza. Upewnia się, że wszystkie bogactwa nowego przymierza, którymi On sam jest, zostają nam udzielone. I to teraz. Jest wykonawcą nowego przymierza. Jest pewnością nowego przymierza, czyli rękojmią zapewniającą, że wszystko w nim się wypełni. To prowadzi nas do punktu drugiego. Powiem jeszcze, że nasz duch jest kontem bankowym z wszystkim, co zapisano w Nowym Testamencie. Za pośrednictwem Ducha Życia wszystko, co zapisano, zostaje nam udzielone i uczynione dla nas czymś rzeczywistym. Punkt drugi. W wyniku Pańskiej śmierci Jego krew ustanowiła nowe przymierze. Dzięki zmartwychwstaniu Pan stał się nowym przymierzem wraz z tym, co w nim zapisano. We wniebowstąpieniu zaś jest pośrednikiem, wykonawcą i poręczycielem tego przymierza, rękojmią zapewniającą, że wszystko w nim się wypełni. Czyż nie jest to wspaniałe? Kochamy Go bardziej, gdy to widzimy. Podpunkt A. Chrystus, który jest ucieleśnieniem bogactw bóstwa i ukrzyżowanym oraz zmartwychwstałym Chrystusem, stał się przymierzem danym przez Boga Jego ludowi. Jest rzeczywistością wszystkiego, kim jawi się Bóg i co nam dał. Podpunkt B. Boże zbawienie, sprawiedliwość, usprawiedliwienie, przebaczenie, odkupienie, bogactwa i wszystko, co Bóg ma oraz uczyni, zostały zagwarantowane nam w przymierzu. Podpunkt C. Chrystus, rzeczywistość wszystkich zapisów w Nowym Testamencie, będący wszechzawierającym, życiodajnym, zamieszkującym, zwieńczonym duchem, znajduje się w naszym duchu i stał się z nami jednym duchem. Nasz duch jest kontem bankowym, na którym widnieje wszystko, co zapisano w Nowym Przymierzu za pośrednictwem prawa ducha życia, który działa w naszym duchu. Udzielone nam zostaje wszystko to, co zapisano w tym przymierzu. Punkt trzeci rzymski, o tym już mówiliśmy. Przeczytam zatem tylko. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Jahwe, a kiedy wstał rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 filarów stosownie do liczby 12 plemion Izraela. Ołtarz wskazuje na potrzebę odkupienia, położenia kresu i zastąpienia. Ponieważ jesteśmy upadli, grzeszni, zepsuci, potrzebujemy odkupienia i tego, by Bóg położył nam kres. Musimy też zostać zastąpieni przez Chrystusa. Punkt B. Filary oznaczają, że kiedy Boży lud został odkupiony, zakończony i zastąpiony przy ołtarzu, mógł się stać Bożym świadectwem, odzwierciedlającym to, jaki jest Bóg. Punkt C. Krew pochodzi z ofiar złożonych na ołtarzu. To ona, a nie ołtarz, ani filary, zadekretowała nadanie prawa. Punkt czwarty rzymski. Musimy ujrzeć zamysł, jaki przyświecał Bogu w nadaniu prawa. Punkt A. W nadaniu prawa Bóg chciał objawić swemu wybranemu i odkupionemu ludowi to, jakim jest Bogiem. Jako świadectwo Boga, prawo jest Jego portretem, albo inaczej fotografią. Pierwsza funkcja prawa polega zatem na objawianiu, że Bóg jest Bogiem świętości, sprawiedliwości, miłości i światła. Księga Wyjścia 16:34 mówi o świadectwie, że prawo jest świadectwem. W wersecie 25-21 mowa jest o umieszczeniu świadectwa w arce. Arka zatem jest arką świadectwa. Z kolei w wersecie 38-21 przybytek jest przybytkiem świadectwa, a zatem w końcu stajemy się zbiorowym wyrazem Boga, zbiorowym objawieniem Boga Jego ludowi, zbiorowym żywym portretem trójjedynego Boga, przybytkiem świadectwa. Punkt B. Drugą funkcją Bożego prawa jest uświadamianie Jego ludowi, że jest upadły i oddalony od Boga. Punkt pierwszy. Bóg nie zamierzył, by Jego lud przestrzegał ogłoszonego przez Niego prawa. Upadli, grzeszni i zepsuci ludzie nie są w stanie przestrzegać Bożego prawa. List do Rzymian 3:20 mówi wyraźnie, jako że z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach. Przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Punkt drugi. Intencja Boga w nadaniu prawa różniła się od intencji ludu, który je przyjmował. Lud chciał go przestrzegać. Gdy lud odparł, że będzie przestrzegał prawa, Andrew o tym mówił, atmosfera się zmieniła. Góra stanęła w ogniu, powstała ciemność, nastąpił mrok, powiał wiatr i zrobiło się straszno. Atmosfera się zmieniła, ponieważ Bóg nie chciał, by lud przestrzegał prawa w sposób sobie naturalny. Punkt trzeci. Tylko dzięki odkupieńczej krwi, krwi przymierza, można wprowadzić Boży lud do świętego świętych, by nawiązał on kontakt z Bogiem, a wówczas Bóg wleje weń samego siebie. Punkt rzymski, piąty. Musimy zobaczyć związek, jaki istnieje między odkupieńczą krwią a Bożą obecnością. Punkt A. Mojżesz był upadły, grzeszny i zepsuty, tak jak wszystkie inne dzieci Izraela. Mógł jednak pozostać w Bożej obecności, przepajać się Bogiem na szczycie góry przez okres 40 dni i stać się Jego zwierciedleniem, ponieważ Bóg widział odkupieńczą krew. Dlatego, gdy zstępował z góry, skóra na Jego twarzy jaśniała. Punkt B. Jedyną osobą, która nadawała się do tego, by wejść do Świętego Świętych i podejść do Arki nakrytej wiekiem przebłagalnym, była ta, która przynosiła ze sobą odkupieńczą krew z dziedzińca zewnętrznego. Krew ta, która jest krwią przymierza, wprowadzała Boży lud do świętego świętych, w Bożą obecność. To Księga Kapłańska 16:11-16. W kolejnym punkcie czytamy: wieko przebłagane, odpowiadające przebłagalni w liście do Rzymian 3:25 i w liście do Hebrajczyków 9:5 było pokrywą arki. To niewiarygodne. Paweł ujrzał, że Chrystus był wiekiem arki, pokrywą arki. Niewiarygodne. Wieko to symbolizuje Chrystusa, okrywającego sprawiedliwe Boże prawo i będącego miejscem, w którym Bóg spotyka się ze swoim odkupionym ludem i w łasce do Niego przemawia. Księga Wyjścia 25:17-22 mówi: i uczynisz wieko przebłagalne, czyli przebłagalnie ze szczerego złota. Długość jej wynosić będzie 2,5 łokcia, szerokość zaś 1,5 łokcia. Dalej, w wersecie 25:22 Pan mówi: tam będę spotykał się z Tobą, na Chrystusie, który jest przebłagalnią. On jest tym miejscem, w którym Bóg spotyka się z człowiekiem. Tam będę spotykał się z Tobą i z ponad wieka przebłagalnego i spośród cherubów, które są ponad Arką Świadectwa. Będę z Tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za Twoim pośrednictwem synom Izraela. Psalm 80, werset 2 odnosi się do Boga, pasterza Izraela, który zasiada na tronie pośród cherubów, a zatem jest złote wieko Arki, cherubiny z boków Arki. Wieko skrapiano krwią przynoszoną z dziedzińca zewnętrznego. Krew ta symbolizuje odkupieńczego Chrystusa w Jego człowieczeństwie. On przemawia też pośród swojej chwały. To jaśniejący Chrystus w swojej boskości. To doprawdy wspaniałe. A zatem Chrystus okrywa sobą szczelnie prawo. Widzimy to? Okrywa prawo z Jego wymogami. Chrystus, który jest przebłagalnią. Wymogi chwały spełnia przelana krew Chrystusa, którą skrapiano wieko Arki. To doprawdy wspaniałe. Punkt drugi, a zatem wieko przebłagalne Arki w świętym świętych jest tożsame z tronem łaski. To ponownie zwraca nas do Psalmu 80, w którym czytamy: zasiadasz pomiędzy cherubami. Tron zatem jest pomiędzy cherubami. Tronem było wieko przebłagalne, a zatem wieko przebłagalne Arki w świętym świętych jest tożsame z tronem łaski Chrystusem, który mieszka w naszym duchu. Czyste złoto, z którego wykonano to wieko, symbolizuje czystą, boską naturę Chrystusową. A zatem, święci, okażmy posłuszeństwo Bożemu wezwaniu w liście do Hebrajczyków 4:16. Zbliżajmy się zatem z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Punkt trzeci. To, że Bóg spotykał się ze swoim ludem i przemawiał do niego znad wieka przebłagalnego i z pomiędzy cherubinów, oznacza, że spotyka się on z nami i mówi do nas dokonującym przebłagania Chrystusie, Jego świadectwie. Ponownie powołujemy się tu na drugi list do Koryntian 3:18. My wszyscy natomiast z osłoniętym obliczem, odbijając niby w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Bracia i siostry, pamiętajmy o tym, że najwznioślejszym zawodem na ziemi jest spędzanie czasu z Bogiem, który wlewa w nas samego siebie, aż będziemy Nim jaśnieli. Na tym polega nowotestamentowa posługa. Codziennie zajmujmy się tym, co najwznioślejsze na ziemi. Może powinniśmy powiesić to u siebie, na suficie. Gdy się położymy, przeczytamy, najznioślejszym zawodem na ziemi jest spędzanie czasu nie na odbieraniu telefonów, pisaniu wiadomości w komórce, lecz spędzaniu czasu z Bogiem, który wlewa w nas samego siebie, aż będziemy Nim jaśnieli wobec innych. Tak naprawdę, to gdy jaśniejemy, udzielamy Boga innym. Punkt czwarty. A zatem wieko przebłagalne wraz z krwią ofiar, którą skrapiano, to wieko w dniu przebłagania obrazuje odkupieńczego Chrystusa w Jego człowieczeństwie i jaśniejącego Chrystusa w Jego boskości. Taki Chrystus jest miejscem, w którym upadli grzesznicy mogą spotykać się ze sprawiedliwym, świętym i chwalebnym Bogiem oraz słuchać Jego słowa. Dzięki temu Bóg wlewa w nich siebie w postaci łaski, a oni otrzymują od Niego wizję, objawienie i wskazówki. Punkt szósty rzymski. Mojżesz był człowiekiem, który znał Boże serce i Jego zamysł. Dlatego nadał prawo, nie zgodnie z intencją dzieci Izraela, lecz zgodnie z intencją Boga. Punkt A. Boży sposób polegał na objawieniu ludowi, kim on jest, a także pokazaniu im, że w jego oczach są oni upadli, grzeszni i zepsuci, całkowicie beznadziejni i bezradni, oraz że rozpaczliwie potrzebują Bożego odkupienia i przebaczenia. Otrzymawszy odkupienie i przebaczenie, Izraelici zostaliby wprowadzeni przez odkupieńczą krew w Bożą obecność, gdzie mogliby się z Nim skontaktować, przyjąć Go do swego wnętrza i przebudować się w filary na żywe świadectwo, odbicie tego, jaki On jest. Krew przymierza taką właśnie pełni funkcję. Punkty C, D i E podają inne jej funkcje. Pan dokonał dla nas odkupienia, a dzięki dostępowi do Jego krwi możemy się oczyścić i wejść w Jego obecność. Teraz czeka On, byśmy się nawrócili, zwrócili do Niego i przyjęli Jego odkupienie oraz przebaczenie. Punkt D. W świetle objawienia Nowego Testamentu zostajemy wprowadzeni nie tylko w Bożą obecność, lecz także w samego Boga. Odkupieńcza i oczyszczająca krew wprowadza nas w Boga. Przeczytajmy ten punkt razem. W świetle objawienia Nowego Testamentu zostajemy wprowadzeni nie tylko w Bożą obecność, lecz także w samego Boga. Odkupieńcza i oczyszczająca krew wprowadza nas w Boga. Taka jest ta krew przymierza. Kolejny punkt E. Pozwala to nam przyjąć Boga, radować się Nim, a także Go jeść i pić. Na koniec, dzięki karmieniu się w ten sposób Bogiem, staniemy się filarami Jego żywym świadectwem. Punkt F. Stajemy się takimi filarami, analizując Boga. Jak? Radując się Nim. Oddajmy się radowaniu Bogiem. Krew przymierza wprowadza nas w radowanie się Bogiem. Tak, Go jemy, nasz zasób życia, pijemy żywą wodę. Gdy jemy i pijemy Go, radujemy się Nim i konstytuujemy. Punkt G. Oto podstawowa zasada boskiej ekonomii, która funkcjonuje we wszechświecie po dziś dzień. Wedle podstawowej myśli Bożej ekonomii nie chodzi o zachowywanie prawa przez Boży lud. Prawo nadane zostało przez Boga nie po to, by Jego lud Go przestrzegał, tylko po to, by za Jego pośrednictwem poznał w pozytywny sposób Boga, a w negatywny siebie. Punkt drugi. Mając właściwe poznanie Boga i samych siebie, Izraelici mieli następnie się nawrócić i przyjąć Boże odkupienie dzięki odkupieńczej krwi oraz zostać wprowadzeni w obecność Boga. To właśnie uczyniła i czyni krew przymierza, wprowadza nas w obecność Boga, byśmy przepoili się Nim i stali filarami na żywe świadectwo i odzwierciedlenie tego, jaki On jest. To właśnie czyni krew przymierza. Punkt rzymski, 7. Zasadniczym celem krwi przymierza jest dział, którym staje się dla nas Bóg i z którego możemy czerpać. Cytowaliśmy już Psalm 27, werset 4. O jedno prosiłem Jahwe, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Jahwe przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Jahwe i by dowiadywać się w Jego świątyni. Pierwszy list do Koryntian 2:9 mówi, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Gdy zatem Go miłujemy i korzystamy z krwi przymierza, krew ta wprowadza nas w Chrystusa, głębokie rzeczy Boga, Jego głębokości, przeznaczone nam przez Niego na dział, z którego możemy czerpać. Punkt A. W nowym przymierzu Bóg daje nam przebaczenie, życie, zbawienie oraz wszelkie duchowe, niebiańskie i boskie błogosławieństwa. Punkt B. Gdy to nowe przymierze jest nam dane, staje się dla nas kielichem, działem. W Ewangelii Łukasza 22:20 czytamy, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Gdy zatem bierzemy z kielicha na stole pańskim, musimy sobie uświadomić, że symbolizuje on nowe przymierze. Ten kielich jest nowym przymierzem. Punkt pierwszy. Pan przelał swoją krew. Bóg ustanowił przymierze, a my radujemy się kielichem, w którym Bóg i wszystko, co od Niego pochodzi, staje się naszym działem. Pierwszy list do Koryntian 10:16 nazywa ten kielich kielichem błogosławieństwa. Kto jest tym błogosławieństwem? Trójjedyny Bóg, wcielony w Chrystusie i urzeczywistniany jako Duch. Jest On dla nas każdym duchowym błogosławieństwem. Punkt drugi. Krew to cena, za jaką kupił nas Chrystus. Przymierze, tytuł własności, który sporządził dla nas Bóg, a kielich, dział, który od Niego otrzymujemy. Punkt trzeci to trzecia zwrotka hymnu 3:30. Widzimy tu krew przymierza. W nim udziałem naszym Bóg. Chwała Panu. W nim udziałem naszym Bóg. Upadliśmy, tracąc Go. Lecz Pan przelał swoją krew. Bóg znów dla nas wszystkim jest. Pewny odkupienia dar. Życie, pokój mamy w Nim. W tym, co zaplanował Bóg, mamy dzisiaj udział swój. Czyż nie jest to wspaniałe? Oto krew przymierza. Punkt ósmy rzymski. Na koniec krew przymierza, będąca krwią nowego przymierza, wprowadza Boży lud w lepsze rzeczy tego przymierza, którym Bóg daje swojemu ludowi nowe serce, nowego ducha, swojego ducha. To księga Ezechiela 36:26-27, która mówi, i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza. Posłuchajmy dalej. I uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Nie jest powiedziane, będziecie postępować według moich przykazań, tylko i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Chodzi tu o prawo ducha życia, samoczynną i automatycznie działającą funkcję oraz moc, ducha życia, która czyni to, że postępujemy według Pańskich przykazań samoczynnie, automatycznie, bezwiednie i bez wysiłku. Krew przymierza zatem wprowadza Boży lud w lepsze rzeczy tego przymierza, w którym Bóg daje swojemu ludowi nowe serce do kochania Go. Czyż nie kochacie Boga? Przyczyniła się do tego krew przymierza. Mamy nowego ducha, dzięki któremu możemy mieć styczność z Bogiem. Mamy Jego ducha, który jest ucieleśnieniem wszelkich bogactw trójjedynego Boga. Mamy też wewnętrzne prawo życia, wskazujące na samego Boga wraz z Jego naturą, życiem, przymiotami i cnotami, jak również zdolność życia do poznania Boga. Czyż nie jest to wspaniałe? Święci, krew przymierza wprowadziła nas w lepsze rzeczy nowego przymierza. Zdolność życia do poznania Boga. Zastanówcie się tylko nad tym. Gdybyście powiedzieli komuś na ulicy, kto o niczym nie wie, cześć, chcę ci coś powiedzieć, znam Boga. Co by ten ktoś zrobił? Coś z tobą nie tak. Wiecie, o co mi chodzi. W następnym wieku jednakże wszyscy będą rozumieli to, że znamy Boga. Dobrze, przeczytajmy 8 punkt rzymski razem. Punkt ten jest znamienny. Na koniec krew Chrystusa, będąca krwią nowego przymierza, wprowadza Boży lud w lepsze rzeczy tego przymierza, którym Bóg daje swojemu ludowi nowe serce, nowego ducha, swojego ducha, wewnętrzne prawo życia, wskazujące na samego Boga wraz z Jego naturą, życiem, przymiotami i cnotami oraz zdolność życia do poznania Boga. Przechodzimy teraz do 9 punktu rzymskiego. To ostatni punkt konspektu. Chwała Panu. Wreszcie, krew nowego przymierza, wiecznego przymierza, uzdalnia Boży lud do służenia Bogu i wprowadza w pełne radowanie się Bogiem, który jest ich działem, drzewem życia i wodą życia, teraz i na wieki. W liście do Hebrajczyków 13:20 czytamy, że przez krew przymierza wiecznego Bóg wywiódł Pana spośród umarłych. W wersecie 9:14 zaś, że krew Chrystusa oczyści sumienie nasze, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Już mówiliśmy o Księdze Objawienia 7:14 i obmyciu szat, wybieleniu ich we krwi baranka, który jest pośrodku tronu i pasie nas oraz prowadzi do źródeł wód życia. A w Nowej Jerozolimie naszym działem będzie rzeka wody życia, jasna jak kryształ, wypływająca z tronu Boga i Baranka pośrodku ulicy Jego. Wcześniej już czytałem Księgę Objawienia 22:14, ale powtórzę. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo. Korzystajmy z prawa do spożywania z drzewa życia i wchodźmy przez bramy w rzeczywistość Nowej Jerozolimy. I na koniec werset 22:17. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten kto słyszy, niech powie przyjdź, a ten kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. A zatem krew przymierza wprowadza nas w pełne radowanie się Bogiem, który jest naszym działem, teraz i na wieki. Wprowadza też nas w pragnienie, żeby Pan powrócił, gdyż jest powiedziane, duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. Wyraża to pragnienie, by Pan przyszedł powtórnie. Jeśli pragniemy, by Pan powrócił, dalej czytamy, a ten, kto pragnie, niech przychodzi. Słowo przyjdź wyraża prawdziwą troskę o zbawienie grzeszników. Im bardziej pragniemy, by Pan powrócił, tym większą okazujemy troskę o zbawienie grzeszników. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Krew nowego przymierza wprowadza nas w to wszystko. Ponownie przeczytajmy razem punkt 9. Wreszcie krew nowego przymierza, wiecznego przymierza, uzdalnia Boży lud do służenia Bogu i wprowadza w pełne radowanie się Bogiem, który jest ich działem, drzewem życia i wodą życia, teraz i na wieki. Chwała Panu. Dobrze. Pomódlmy się ze swoim bliźnim przez minutę, ale zanim to zrobimy, mam nadzieję, że Pan tak prowadzi. Młodzi ludzie tak szybko podchodzą do mikrofonu, że starsi święci za nimi nie nadążają. Nie potrafią również szybko dobiec. Młodzi ludzie licznie składali już świadectwa. Zróbmy więc tym razem także po modlitwie ci w wieku lat 30 i starsi. Niech podejdą do mikrofonu i składają świadectwa. Jeśli macie już 29 lat, nie jesteście wliczeni. Tylko w wieku 30 lat lub więcej. Święci w tym wieku niech podchodzą do mikrofonu po modlitwie.